sens niezawinionego cierpienia. Uznanie Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem jako zasadniczy przejaw żywej wiary, a zarazem podstawa duchowości chrześcijańskiej, o czym mówiłem przed tygodniem, nie oznacza jedynie słownej deklaracji połączonej z uczuciowym wzruszeniem. Jest to raczej rodzaj nawrócenia, gruntownej przemiany swojej postawy, polegającej na podporządkowaniu się całej nauce Jezusa i w konsekwencji ustawiczny wysiłek odwzorowywania w sobie Jego postaw, czyli chrystoformizacja. Z kolei naśladowanie Chrystusa nie może być wybiórcze, ograniczone tylko do tego, co dla nas miłe, przyjemne, dające satysfakcję czy poczucie ważności. Nie wolno zapominać, że w życiu Jezusa, tak jak mamy tego obraz na kartach Ewangelii, chwil przyjemnych, radosnych, podniosłych było w sumie niewiele. Zasadniczo życie Jezusa wypełnia niewygoda, samotność i różne formy cierpienia. Sam Pan Jezus mówi o tym, kiedy ktoś z ludzi wyraził gotowość pójścia za Nim, a więc poświęcenia Mu swojego życia, zapewne w nadziei, że przeżyje wspaniałą przygodę u boku słynnego rabiego, a może nawet zrobi karierę. Wtedy Jezus powiedział mu z goryczą w głosie: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Jak wiadomo, Jezus z chwilą, kiedy opuścił Nazaret, wciąż był w drodze. Czasem korzystał z gościny dobrych ludzi, czego przykładem jest Łazarz i jego siostry Marta i Maria. Właściwie nie miał nic swojego. O jego potrzeby troszczyli się apostołowie oraz różni ludzie, zwłaszcza zamożne kobiety, które mu towarzyszyły w drodze, a których imiona wspominają ewangeliści. A zatem uznać Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawcą, to naśladować Go także w tym, co trudne, a nawet przerażające. Tak jak przerażające jest niewinne cierpienie i haniebna śmierć na krzyżu. W tym miejscu dotykamy bardzo trudnego zagadnienia naszej wiary, obok którego nie można przejść obojętnie, szczególnie w roku wiary. Chodzi mianowicie o zbawczy sens cierpienia, a zwłaszcza o sens niezawinionego cierpienia i bólu, cierpienia niewinnych. Nie ma dnia, żeby gdzieś na świecie wskutek wojen i różnych konfliktów czy wypadków nie ginęli i nie cierpieli niewinni ludzie. Także w naszym najbliższym otoczeniu nierzadko zdarza się, że kogoś dosięga jakaś forma cierpienia psychicznego, moralnego czy fizycznego, które przychodzi jakby przypadkowo, bez wyraźnego związku z aktywnością tego człowieka. Jeszcze bardziej porusza nas cierpienie małych dzieci. I to nie tylko tych cierpiących wskutek nowotworów czy kalectwa, ale cierpiących wskutek odrzucenia i niekochania. Nie wolno też zapominać, że tak samo cierpią dzieci nienarodzone wskutek odrzucenia i niekochania. W takich i podobnych sytuacjach niemal samorzutnie ciśnie się na usta pytanie o sens niezawinionego cierpienia. Co więcej, nierzadko w takim kontekście pojawia się nawet bluźniercze oskarżanie Boga o okrucieństwo, o hipokryzję. Bo skoro jest taki miłosierny, to dlaczego pozwala, aby cierpieli niewinni? A może go w ogóle nie ma, skoro jest cierpienie? Bo niektórym się wydaje, że Bóg i cierpienie wzajemnie się wykluczają. To fałszywy obraz Boga, jaki ludzie przesiąknięci kulturą konsumpcji sobie tworzą. Boga miłego, uprzejmego, spieszącego z niezawodną usługą na każde skinienie człowieka. W odpowiedzi na taką wizję Boga i spraw duchowych, w których nie ma miejsca dla cierpienia i krzyża, można przytoczyć słynną wypowiedź kardynała Leona Suenensa, zmarłego w 96 roku. Kto szuka Chrystusa bez krzyża, ten znajdzie krzyż bez Chrystusa. Oznacza to, że uprawianie chrześcijaństwa łatwego, przyjemnego, bez wymagań i trudów, bez ascezy, w rezultacie prowadzi donikąd. Kiedy człowieka spotka nieuchronne cierpienie w jakiejkolwiek postaci, wówczas w takiej slajdowej, czyli lekkiej, przyjemnej wersji chrześcijaństwa nie znajdzie on żadnego oparcia i sensu. To nie jest przypadek, że znakiem rozpoznawczym wyznawców Chrystusa jest krzyż, narzędzie Jego niezawinionego cierpienia i niezasłużonej śmierci. Jeżeli ktoś poruszony jest cierpieniem niewinnych, to powinien pamiętać, że pierwszym z nich był sam Jezus Chrystus, który, mówiąc językiem biblijnym, został zabity jak niewinny baranek. I właśnie w fakcie męki i śmierci krzyżowej naszego Pana należy szukać odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, a zwłaszcza cierpienia niezawinionego. Jak pisze błogosławiony Jan Paweł II w liście Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia z 1984 roku, Chrystus przybliżył się do świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie wziął na siebie. Za papieżem można powiedzieć, że wraz z męką Chrystusa całe ludzkie cierpienie znalazło się w zupełnie nowej sytuacji, gdyż w krzyżu Chrystusa nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione. Z tej racji, uczy dalej papież, odpowiedź na pytanie o cierpienie, o sens cierpienia, daje Chrystus nie samym swoim nauczaniem, dobrą nowiną, ale przede wszystkim własnym cierpieniem, które z tym nauczaniem, z dobrą nowiną, scalone jest w sposób organiczny i nierozerwalny. Jest to jakby ostatnie, syntetyczne słowo tego nauczania – nauka krzyża. Warto więc zapatrzeć się w krzyż Chrystusa i medytować Jego zasadnicze przesłanie zaadresowane do każdego bez wyjątku człowieka. Dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć różne aspekty i sensy cierpienia, którego jednak nie należy utożsamiać wyłącznie z doznaniem bólu czy chorobą, zwłaszcza przewlekłą albo terminalną. Może bowiem nie być bólu jako reakcji organizmu na jakąś dysfunkcję, a jednak cierpienie będzie dotkliwe. Oprócz cierpienia fizycznego mamy przecież nie mniej dotkliwe, a czasem nawet jeszcze bardziej dojmujące, cierpienie psychiczne, na przykład w przypadku pozbawienia wolności, czy też cierpienie moralno-duchowe, jak chociażby w sytuacji opuszczenia przez najbliższych i samotności, albo poczucia winy i wyrzutów sumienia. Błogosławiony Jan Paweł II we wspomnianym liście Salvifici Doloris, który powinien być naszą obowiązkową lekturą, pisze, że człowiek cierpi z powodu zła, które jest jakimś brakiem, ograniczeniem lub wypaczeniem dobra. Można by też powiedzieć, że człowiek cierpi z racji dobra, które nie jest jego udziałem, od którego został odcięty lub którego sam się pozbawił. Cierpi w szczególności wówczas, kiedy to dobro w normalnym porządku rzeczy winno być jego udziałem, a nie jest. Tak więc w rozumieniu chrześcijańskim rzeczywistość cierpienia tłumaczy się poprzez zło, które zawsze w jakiś sposób jest odniesione do dobra. Dość powszechnie przyjmuje się, że cierpienie, szczególnie fizyczne, jest karą za przestępstwo. W Starym Testamencie uważano, że choroba, niepełnosprawność albo jakieś życiowe niepowodzenie czy wypadek to z pewnością kara Boża za jakieś ukryte grzechy i niewierności. Odnosząc się do tego, papież stwierdza: jeśli prawdą jest, że cierpienie ma sens jako kara wówczas, kiedy jest związane z winą, to nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary. Nie jest to prawdą. Czym zatem jest cierpienie, jak nie karą? I dlaczego cierpią także osoby niewinne, często zupełnie bezbronne, jak nienarodzone dzieci? Jan Paweł II, powołując się na przykład biblijnego Hioba, zwraca uwagę, że cierpienie może mieć charakter próby. Stwarza ono bowiem możliwość odbudowania dobra w cierpiącym człowieku. Przede wszystkim cierpienie, które Bóg dopuszcza, ale nie jest jego sprawcą, ma służyć nawróceniu, czyli odbudowaniu dobra w samym cierpiącym i w innych, którzy w jakiś sposób uczestniczą w tym cierpieniu lub są z nim związani. Ponadto cierpienie jest wezwaniem do ujawnienia moralnej wielkości człowieka, jego duchowej dojrzałości, uczy papież. W cierpieniu zawiera się szczególne wezwanie do praktykowania cnót, skierowane zarówno do osoby cierpiącej, jak i do tych, którzy ją otaczają. Chodzi tu zwłaszcza o cnotę wytrwałości, cierpliwości, pokory, zaufania i wiele innych. Jeżeli więc Chrystus z niepojętych dla nas racji wybrał dla siebie niewinne cierpienie i niezasłużoną mękę na krzyżu jako skuteczny sposób, by dokonać odkupienia ludzkości i wysłużyć każdemu z ludzi chwałę nieba, to również cierpienie, zwłaszcza cierpienie niewinnych, można uznać za szczególne zaproszenie do współcierpienia z Chrystusem i do współpracy w dziele zbawienia świata, a przynajmniej zbawienia tych, których Boża opatrzność postawiła na naszej drodze. Na cierpienie warto więc spojrzeć jako na swoiste powołanie w ramach chrześcijańskiego powołania, które polega na naśladowaniu Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Trafnie wyraził to święty Paweł, pisząc do chrześcijan w greckim mieście Kolossy: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. To jest doskonały przykład dojrzałej wiary, która nawet cierpieniu potrafi nadać głęboki sens.